Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk. Przynoszę Państwu zwiastuny wiosny. Będziemy dziś rozmawiać o ptakach, które swoje święto obchodzą 31 maja i jest to termin rzeczywiście doskonały, ponieważ wtedy można je obserwować. Teraz jeszcze nie, przynajmniej nie z terenu naszego kraju. Chodzi oczywiście o bociana białego, który ruszył już do Polski. I to nie w liczbie pojedynczej, tylko liczbie mnogiej. Dziesiątki nadajników, naukowcy z całego kraju zainstalowali tym ptakom, śledzą trasy ich przelotu. Wiemy, że znajdują się aktualnie gdzieś w okolicach Sudanu, choć tam sygnał się urywa. O tym dlaczego opowie jeden z naszych gości, to już za chwilę. Teraz powiem Państwu jeszcze, że mówimy o ptakach, których długość od dzioba aż po ogon to 100 do 115 cm. Bociany mogą być wysokie nawet na 125 cm. Rozpiętość ich skrzydeł waha się między 155 a 215 cm. Wygląda więc na to, że nawet najmniejsza rozpiętość skrzydeł bocianów jest niemalże tak samo duża, jak ja jestem wysoka. Jak wyglądają bociany, to wiemy. Wspaniali goście czekają też przed mikrofonami na rozmowę, ale jeszcze jedną rzecz, żeby dopełnić tej teoretycznej formalności, chciałabym z Państwem przerobić, mianowicie jak bociany brzmią. Trochę już miesięcy minęło, odkąd mogliśmy posłuchać tego pięknego klekotania, więc niech wybrzmi dla nas teraz. A dlaczego w ogóle bociany właśnie w ten sposób klekoczą? Otóż po przylocie do gniazda witają się ze sobą, odrzucają głowę do góry, uderzają połówkami dzioba o siebie i wydają ten piękny klekot. Często robią to wspólnie, po to, by zacieśnić więź, jak sądzą naukowcy. Ale bocian, choć cierpliwość ma dużą, potrafi się również zdenerwować. Gwałtowne, urywane kleknięcia wydaje wtedy, kiedy chce kogoś ostrzec. Łączymy się z naszym pierwszym gościem. Ireneusz Kaługa z grupy ekologicznej Siedlce od lat obserwuje bociany. Niech pan opowie, ile bocianów ma pan pod swoją opieką, albo przynajmniej pod obserwacją.
No, obserwujemy boćki od wielu lat. Mamy teraz 12 ptaków, z tego aż 8 to ptaki dorosłe. Jesteśmy strasznie z tego dumni, bo tutaj na wschodzie robimy troszkę fajnych rzeczy w związku z chwytaniem i wyposażaniem w nadajniki ptaków dorosłych właśnie. Mamy takie bociany, które od 4 sezonów migrują z nadajnikami. No i to jest piękne, bo za każdym razem staramy się analizować te daty pierwszego, że tak powiem, ruchu konkretnego w kierunku północnym, ale też trasy, miejsca zatrzymywania się i tak dalej, więc no czekamy.
No po 4 latach to już pewnie można co nieco opowiedzieć o tych ich ruchach i zwyczajach.
Przede wszystkim mamy taką bocianicę, która ma na imię Zbysia, bo wszystkie nasze bociany staramy się na cześć kogoś dla nas ważnego nadawać im imiona.
I Zbysia na cześć kogo?
Zbysia jest niezwykłym ptakiem. Zbysia na początku była Zbysiem. Naszemu koledze, który bardzo nam pomaga w obrączkowaniu bocianów, urodził się synek i no, dostał na imię Zbyś. Więc tego bociana pierwszego, którego udało nam się schwytać, ochrzciliśmy Zbyś. Po czym Zbyś oczywiście został wyposażony w nadajnik jako ptak dorosły, poleciał do Afryki. Bardzo ciekawa historia z przystankami, niemniej jednak wrócił następnego roku. No i widzieliśmy, które miejsce zmierza. To jest też bardzo ciekawe, bo nie wrócił na gniazdo, w którym został wyposażony w nadajnik, a poleciał do sąsiedniego powiatu łukowskiego. Niemniej jednak, ponieważ widzimy go za pośrednictwem komputera, pojechałem i znalazłem Zbysia, który się okazał Zbysią. Na gnieździe ptaki kopulowały, no i tam już było to jednoznaczne, że nasz bocian jest samicą. Więc Zbysia poleciała znowu, wychowawszy jednego pisklaka w gnieździe, w nowym gnieździe. Poleciała ponownie do Afryki. Oczywiście zatrzymywała się dokładnie w tych samych miejscach. Praktycznie mówiąc, nocowała nawet w grupie tych samych drzew. I w 3 roku wróciła. I znowu do żadnego z gniazd, którym była wcześniej.
To chyba nie
niezwykle
jest
prezentując.
typowe zachowanie bocianów. Bociany lubią wracać do swoich własnych gniazd,
No my
prawda?
nie wiemy tak naprawdę, po przygodach tej Zbysi to nie wiemy, co jest typowe. Ona strasznie zamieszała nam tu w tym wszystkim, bo mamy takie bociany, które wracają od 7, nawet do 10 lat do tego samego gniazda. To są pojedyncze ptaki, zobrączkowane. Wiemy, że wraca do tego samego gniazda. Ciekawa historia. Mamy takiego jednego bociana na terenie tutaj powiatu siedleckiego, który nieodmiennie 27 albo 8 marca melduje się w Turcji, praktycznie na tym samym drzewie. Przychodzi zdjęcie od mojego kolegi znajomego z Turcji, bociana zobrączkowanego. A 3 lub 4 kwietnia zjawia się dokładnie na tym samym gnieździe, na którym jest stwierdzany od wielu, wielu lat.
Czyli po tylu latach badań nad bocianami, bo przecież to jest najdłużej badany ptak w Polsce, nadal nie wiemy tak wielu rzeczy.
Staramy się tych obrączek założyć jak najwięcej, żeby później obserwować, jak powracają do gniazd, czy zajmują gniazda, w jakiej okolicy, jak daleko osiedlają się od tego miejsca, jak daleko latają na żerowiska i tak dalej, i tak dalej.
Po co sprawdzać, którędy latają bociany?
Przede wszystkim wszyscy ornitolodzy myślą o tym, żeby je skuteczniej chronić, bo no nasze bociany, akurat bociany siedleckie, lecą inną trasą niż bociany z innych części Polski. Nasze bociany lecą przez Ukrainę. Lecą w okolicy Lwowa, Iwano-Frankowska, no i dopiero w okolicy Bosforu w Turcji spotykają się z innymi bocianami polskimi, niemieckimi, z różnych części tutaj, z tej części Europy, więc to jest dla nas, ja dzisiaj w rozmowie z moim kolegą też no, zauważyłem, że, bo wszyscy pytają, no, że tych naszych bocianów ze wschodu ginie stosunkowo mało, tych bocianów z nadajnikami. No i mam takie podejrzenie, że lecą po prostu przez tereny, które są mniej niebezpieczne. Po drodze jest dużo drzew, gdzie mogą spać i odpoczywać i tych bocianów naszych ginie mniej. Ponad 20 lat już te nadajniki zakładamy i tych bocianów wyposażyliśmy około 30 właśnie w te urządzenia. Inne ptaki to jakieś przypadki losowe. Mamy trochę inne przypadki, inne problemy niż nasi koledzy, na przykład z Opolszczyzny, których bociany giną na urządzeniach energetycznych masowo. No ale też jak zauważyłem wcześniej, my staramy się zakładać nadajniki ptakom dorosłym. One wiedzą, jak omijać niebezpieczeństwa, one się też uczą. A to, że się uczą, to wiemy, na przykład lecąc przez Liban, jak wysoko pokonują ten kraj. A wiemy, bo też mamy tam projekt ochrony od 2013 roku. Współpracujemy z Libańczykami.
Ale w
Do
Libanie
ptaków tam.
wlatują na wyższe wysokości z powodu zagrożeń od ludzi, tak? Czy...
Zagrożeń strzelaniem, tak, bo w Libanie strzela się do bocianów, jest masowy dostęp do broni palnej. Tam sezon, szczególnie wiosenny, jest strasznie niebezpieczny dla bocianów, ale też dla dużych innych ptaków, bo tych gatunków ginie co najmniej 40 gatunków, takich, które są rzadkie zagrożone, między innymi orliki, krzykliwe, grubodziobe, czmielojady. Bociany nie są tutaj wyjątkiem.
Czyli innymi słowy, zanim bocian doleci do Polski albo do Afryki, bardzo dużo niebezpieczeństw na niego czyha po drodze.
Niestety tak, no, dużo ginie w Bułgarii na urządzeniach energetycznych, giną w Turcji na urządzeniach energetycznych, zatrzymują się na składowiskach odpadów, gdzie często spotykają trucizny, których na nieszczęście dla nich jedzą. No ale też jest po drodze ten nieszczęsny Liban. Tam myśliwi mają system powiadamiania, przez WhatsApp się powiadamiają bardzo szybko. No i tam masowo zabijają te ptaki. Ja byłem 3 razy w Libanie i obserwowałem te miejsca i ten system powiadamiania i jak oni na te ptaki polują, to jest to wstrząsające. Próbujemy coś z tym robić, ale na świecie ciągle jest wojna, jest ciągły niepokój. No i ludzie martwią się o siebie, nie o ptaki, więc no jest to niezwykle trudne.
Panie Ireneuszu, chciałabym, żeby mi pan powiedział, gdzie są te nasze ptaki.
Patrzę na nasze 8 bocianów, to tylko jeden tak naprawdę przysłał dzisiaj wiadomości. Te wiadomości są z Turcji. On w ogóle w Turcji na składowisku odpadów zimował. No ale pozostałe te ptaki dorosłe, które no, systematycznie do nas wracają, no to niektóre dane pochodzą nawet z 12 listopada, z grudnia, ale mamy też dane o ptakach dorosłych z 11 lutego tego miesiąca.
Dlaczego tak długo milczą te ptaki?
Myślę, że one są w Sudanie, bo nasze bociany przylatują na pogranicze Sudanu i Czadu, a w Sudanie teraz dowiadujemy się, że dodatkowo zakłócenia, na pewno są duże zakłócenia, bo jest wojna domowa. Totalny brak zasięgu, więc te bociany muszą wlecieć w zasięg po to, żeby uzupełnić i wysłać do nas informacje o swoim położeniu.
Czyli wyruszyły już?
Najpewniej te informacje otrzymamy je dopiero z Egiptu, z Doliny Nilu. w okolicy jeziora Nasera, to nasze bociany się zameldują i już od tego czasu będziemy dostawać systematyczne komunikaty. Nasza Zbysia jest na pewno w podróży, jestem dobrej myśli, sądzę, że na pewno z Egiptu się odezwie i będziemy, no w ciągu, już teraz to odliczam godziny. Mamy też bociana, który na początku lutego, zamiast lecieć na północ, bocian ma na imię Ataman, zamiast lecieć na północ, leci na południe i przylatuje aż do RPA. To jest ponad 9 tysięcy kilometrów. Niezwykła historia, dorosły ptak. W ubiegłym roku wykonał niesamowitą pracę, lecąc tam półtora miesiąca. Inne bociany dolatywały na obszary lęgowe, czyli do nas, na teren powiatu siedleckiego. On przyleciał do RPA. Jednego dnia, następnego dnia zawrócił, żeby lecieć na północ, na obszary lęgowe. Leciał kolejne półtora miesiąca i proszę sobie wyobrazić, że wrócił w maju. W gnieździe była już para ptaków, która wysiadywała jaja. Wyrzucił tą parę ptaków, no i gniazda pilnował aż do września. I poleciał, we wrześniu odleciał na zimowisko i tradycyjnie przyleciał na pogranicze Sudanu i Czadu. Nie mamy teraz też od Atamana wiadomości, no ale spodziewam się, że może tak zrobić też i w tym roku.
Czyli innymi słowy, bociany też mają swoje charaktery.
Tak, zdecydowanie tak. To my to obserwujemy, to jeśli dokładnie przyjrzeć się, to każdy, bociany są jak ludzie, można by powiedzieć. Każdy jest inny i wszyscy ludzie tylko pobieżnie zerkający na te ptaki, gdzieś nie przyglądający się, mówią, no bocian jak bocian, niczym się nie różni, ale ich zachowania w okolicy gniazda, czy na samym gnieździe, czy te zachowania wędrówkowe są niepowtarzalne, unikalne i to jest naprawdę piękne móc je obserwować.
Naszym gościem był Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej Siedlce. Dziękujemy za udział. Zanim przeniesiemy się do części drugiej, to jeszcze chwila dla poznaniaków. Chciałam was zapytać, czy wiecie, jak wygląda bocian?
Tak.
Tak? Jak wygląda bocian?
Biały i trochę czarny.
A gdzie jest biały, a gdzie jest czarny?
Czarny jest na skrzydłach.
A jaki ma kolor dzioba?
Pomarańcowy?
Tata?
No taki bardziej czerwonowy.
A dokąd by ci sięgał bocian, jak myślisz? Jak wysoki jest?
Jakiś taki?
No, to ile? Z 1,20 m by było?
Nie no, chyba więcej. Lenka, ty masz 1,40 m prawie. No taki z 1,50 m.
Tyle miałby bocian, który stoi?
Tak, stojący. No, tak mi się wydaje.
Czy bocian to jest ładny ptak?
Tak.
A czy czekasz na jego powrót?
Tak.
Czekasz na jego powrót, czy na wiosnę czekasz?
No to i na to.
Jest duży i do Polski na wiosnę przylatuje.
No już niedługo będzie.
No właśnie.
Miejmy nadzieję przynajmniej.
Właśnie.
A jak wysoki by był? Dokąd by pani sięgał?
No taki dość spory sobie jest.
Ile? Z 80 m to będzie?
No może nie metr. No, ciężko to określić, ale jednak jest duży, spory. Bardzo ładny. I kochany przez Polaków.
No pewnie.
Lubię wszystkie zwierzęta. Ptaki, przyrodę.
Obserwuje pani czasami bociany, jak gdzieś się trafią?
Tak, obserwuję. I to są bardzo kochane ptaki. Bardzo kochane.
Dlaczego kochane?
Dlatego, że są takie przyjazne człowiekowi, otoczeniu.
Co oznaczają bociany?
Bociany przynoszą dzieci.
No pewnie. Wiedzieliście o tym?
Zwiastują wiosnę.
Wiedzieliście, że bociany przynoszą dzieci?
Tak.
Polski czy nie polski?
Polskie. Nie wiem, czy już przyleciały, czy nie.
Jeszcze nie. Dopiero lecą, ale już ruszyły.
No, bo gęsi już leciały, nie?
Czyli spogląda pani w niebo. Wypatruje pani powrotu bocianu.
Jasne wiosny. Wiosny, nie? Idziemy zobaczyć, czy kaczki są, nie?
Szanowni państwo, chciałam zapytać, czy sądzą państwo, że bociany już mogą do nas wracać? Będzie już wiosna?
Chyba jeszcze nie.
Chyba jeszcze nie.
Nie. No. My jeszcze poczekamy.
Poczekamy na wiosnę i na bociany.
Tak, dokładnie.
Myślę, że zawsze mogą wracać do Polski.
Są mile widziane.
Tak, jasne, jak najbardziej.
Jest nas wiele, każda wie i wiedziała zawsze, jak ugasić każdy ból, kiedy światło gaśnie, kiedy blizny twardy ślad odkłada w pamięci, że od ran zadanych czas zawsze lepszy będzie. Bo wera to ja,
wera to
jak
to ja.
Ogień i woda, jak śmiechy i płacz,
śmiechy
i pranio i drogą, pokrzywa i głuch, i orzech, i owoc, i serce, i brzuch, i łono,
przez oczy i serce. Taki ogień, wodę, sól, drzewa i kamienie. Zmieszaj płacz ze śmiechem tak, w radosnej wilgoci zrodzi się bogaty świat, z dobra Bóg się rodzi. Bo wera to ja, jak ogień i woda, jak śmiechy i płacz, i tanio, i drogo, pokrzywa i głuch, i orzech, i owoc, i serce, i brzuch, i łono, i głowa.
Atomowe rozmowy.
Drugą część programu poświęcimy naturalnie życiu bocianów, a konkretnie ich diecie, która zmienia się razem z dietą ludzi. Podyskutujemy o związku bocianów i ich przyszłości z Unią Europejską. Takowy istnieje, proszę państwa. Ponadto ornitolog i doktor Uniwersytetu Przyrodniczego Marcin Tobułka opowie o 8. Międzynarodowym Spisie Bocianów, który odbędzie się właśnie w tym roku i poszukiwani są wolontariusze. Pierwsze bociany było już widać nad Karkonoskim Parkiem Narodowym. Czy to są już powroty z Afryki?
To są raczej pojawy ptaków, które przezimowały bądź w Polsce, bądź gdzieś troszeczkę bardziej na południe od nas, natomiast bardzo mało prawdopodobne, że są to bociany, które odbyły taką tradycyjną wędrówkę do Afryki.
Czy bocian potrzebuje, albo raczej ma jakieś cechy, jakieś specjalne przystosowania do tego, żeby móc żyć i w Polsce, i w Afryce?
To jest gatunek, który jest oportunistą pokarmowym, czyli po prostu je to, co w tym momencie jest dużej obfitości, tak? Czyli tutaj spokojnie się wyżywi na łąkach, podmokłych terenach, na polach, tudzież odwiedza składowiska odpadów, na których żeruje i podobną strategię ma na wędrówce, tam też odwiedza składowiska odpadów, odwiedza pola uprawne. Od niedawno właśnie przeanalizowaliśmy wyniki naszych danych z nadajników, jakie typy siedlisk bociany wykorzystują, no i dominującym typem oczywiście są pola uprawne. I one oczywiście różnią się w Afryce, różnią się na Bliskim Wschodzie od naszych pól, ale zawsze jest to jednak ten typ użytkowania gruntu i oczywiście też odwiedzają tereny podmokłe, które są dosyć ograniczone. Tak? Chodzi też o to, że one wybierają pola uprawne, po prostu jest ich najwięcej z wszystkich typów użytkowania. Natomiast w Afryce często też korzystają z pastwisk, czy też właśnie z takich terenów otwartych, sawannowych, gdzie w dużej mierze żywią się owadami lub małymi bezkręgowcami. Także one mają dość szeroką, że tak powiem, dietę, bo po prostu są w stanie strawić naprawdę wiele różnych typów pokarmu.
Ale w Afryce nie jest im zbyt gorąco?
Gnieżdżą się również w Hiszpanii, gdzie temperatura jest około 40 paru stopni, więc oczywiście w tym momencie jest to już dla nich pewien dyskomfort, a w zasadzie stres taki fizjologiczny, bo już temperatura powyżej 45 stopni jest czynnikiem stresowym, natomiast no, one mają dość szerokie spektrum wytrzymałości temperaturowej. No, u nas nawet są w stanie przezimować, tak? Czyli nawet w temperaturze ujemnej spokojnie bocian przetrwa. No, najważniejsze, żeby miał po prostu dostęp do pokarmu. No, bo jak jest zimnie, to potrzebujemy pokarmu więcej, żeby utrzymać stałą temperaturę ciała.
W tym roku będziecie przeprowadzać spis bocianów. Co to jest, po co się to robi i o co będziecie te bociany pytać? Czy tak jak w spisie ludności o liczbę mieszkańców gniazda?
No, z grubsza tak. Nawet to się nazywa podobnie właśnie jak przy spisie ludności, cenzus inaczej. Pytania są dość podobne, bo pytamy nie bociany, tylko ludzi najczęściej, którzy mieszkają obok bocianów. podstawowe, zbieramy podstawowe informacje o samej lokalizacji gniazd, oczywiście o tym, na jakiej strukturze są gniazda zlokalizowane, bo to się też zmienia w czasie i w przestrzeni tak naprawdę. Oprócz samych danych, gdzie są gniazda, zbieramy ich jakby charakterystykę, sprawdzamy, ile jest młodych w gnieździe, a jeżeli nie ma tych młodych, to wtedy zwykle rozmawiamy z ludźmi, którzy mieszkają obok, co się stało, że nie ma młodych w gnieździe. I ci ludzie, którzy mieszkają obok, najczęściej bardzo dobrze wiedzą, znają całą historię tego gniazda, także można wiele informacji uzupełnić, a spisy wykonuje się na całym obszarze występowania bociana białego co 10 lat, czyli robić taki międzynarodowy spis bocianów i wtedy wiemy mniej więcej, ile bocianów jest na świecie. Oczywiście na niektórych powierzchniach takie spisy się robi co roku, tak? W południowej Wielkopolsce, gdzie prowadzimy badania, tutaj dawne województwo leszczyńskie, taki spis robimy co roku i mamy dane od lat 70. jakby takie nieprzerwane rok do roku, natomiast nie jest się w stanie objąć liczeniem całego obszaru co roku, bo jest to po prostu zbyt duży teren. Dlatego ograniczone jest to do takich spisów co 10 lat. Podobnie zresztą jak takich spisów powszechnych u ludzi, które też są to 10 lat.
I ile było tych spisów powszechnych bocianów?
Ten jest ósmy, bo już od lat 30. Polska nie brała udziału we wszystkich, no po drodze mieliśmy wojnę. One są co 10 lat, zawsze w czwartym roku danej dekady, czyli mamy 2024, więc mamy kolejny.
I co wynika z tych danych? Bo skoro tyle lat, to już na pewno można coś powiedzieć.
Tak, z tych danych wynika to, co zwykle ludzi obecnie najbardziej interesuje, czy tych bocianów przybywa, czy ubywa. My w Polsce, z naszej perspektywy polskiej, mamy wrażenie, które jest jakby potwierdzone też przez dane długoterminowe, że bocianów ubywa, co jest zupełnie rzeczą odwrotną do tego, co się dzieje z bocianem na świecie, ponieważ bociana generalnie globalnie przybywa. Tak? One po takim okresie spadku w Niemczech, szczególnie w zachodnich Niemczech, we Francji, Hiszpanii, zaczęły odbudowywać swoją populację i teraz ewidentnie globalna populacja bociana rośnie.
Czyli bociany wybrały taki sam kierunek jak wielu imigrantów i poleciały za naszą zachodnią granicę?
No w zasadzie tak i to wynika właśnie z podobnych rzeczy. Wynika z tego, że jest tam po prostu dużo jedzenia, które się marnuje i bociany się nauczyły z tego korzystać, a konkretnie mówiąc, no szczególnie tu chodzi o Półwysep Iberyjski, gdzie jest dużo takich otwartych składowisk śmieci. I one tam po prostu nawet przez cały rok przebywają, żerują i tam żerują nie tylko bociany hiszpańskie czy portugalskie, ale również przezimowują tam bociany z Niemiec, z Holandii, z Francji. To też powoduje, że mają jakby niższe koszty życia, nie muszą wędrować aż do Afryki, gdzie sytuacja pokarmowa jest bardzo trudna do przewidzenia i niestabilna. I to było też powodem, dlaczego bociany w zachodniej Europie częściowo wyginęły, a w wielu miejscach mocno zmniejszyły swoją liczebność. To, że zostają na Półwyspie Iberyjskim, zmniejsza ich śmiertelność i w efekcie w zachodnich Niemczech mamy naprawdę ogromne przyrosty liczebności, ale nadal trzeba pamiętać o jakby zachowaniu skali. Tak? W Polsce się szacuje, że bocianów jest mniej więcej między 45 a 52 tysiące par, podczas gdy w całych Niemczech, które są powierzchniowo większym krajem, jest ich zaledwie 6 tysięcy. Także to, że ich przybywa, to nadal trzeba pamiętać o tym, że startują z bardzo niskiego pułapu liczebnościowego.
To chyba nie najlepiej, że bociany żywią się na wysypiskach śmieci. No,
ja jestem daleki od takich osądów, czy lepiej, czy gorzej, bo to zawsze będą z perspektywy takiej ludzkiej. No, ewidentnie im to służy. One co prawda często żyją krócej, no bo ten pokarm jest często toksyczny, czy on jest mocno przetworzony. Natomiast jeżeli patrzymy na ich liczebność, no to dla populacji to jest jakby korzystny efekt, bo dzięki temu zwiększa się ich liczebność, zwiększa się produktywność. Natomiast jest to o tyle trudne, że to się może stać pułapką ekologiczną, bo zgodnie z dyrektywą unijną do 2020 roku wszystkie otwarte składowiska odpadów miały być zamknięte. Oczywiście to się nie stało, jak wiele takich dyrektyw nie weszło w życie tak jak planowano, nadal one są otwarte, ale pytanie w takim razie, co się stanie z tymi bocianami właśnie zachodnioeuropejskimi, gdy rzeczywiście dojdzie do zamknięcia składowisk odpadów. No wtedy będzie dla nich krucho. Takie są przykłady z kilku miejsc i rzeczywiście tam, gdzie bocianów było dużo, były tam takie kolonie korzystające właśnie ze składowisk. Po zamknięciu składowisk bociany znikają stamtąd.
Wracając do spisu bocianów, potrzebni są wolontariusze.
Tak, bardzo. W Wielkopolsce wyglądamy tutaj całkiem dobrze. W kilku jakby sąsiednich województwach też jest bardzo dobrze. Tam, gdzie bocianów generalnie najmniej, mamy bardzo dużo obserwatorów. Natomiast jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to nadal brakuje nam obserwatorów na wschodzie Wielkopolski, czyli powiat kolski, powiat koniński i zostały dosłownie 4 gminy na północy. W powiecie złotowskim i pilskim też tam mamy kilka wolnych gmin, natomiast cała reszta Wielkopolski jest już obsadzona przez wolontariuszy i tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo pozytywna.
Co taki wolontariusz miałby robić i do kogo ma się zgłosić?
Taka osoba wykonuje liczenia na terenie jednej gminy, czyli objeżdża teren całej gminy, odjeżdża wszystkie wsie, przysiłki, zabudowania w poszukiwaniu bocianich gniazd, a jeżeli te gniazda są, należy zebrać o nich podstawowe dane, czyli na czym są zbudowane, koordynaty tego gniazda i dodatkowo ile wychowało się młodych w takim gnieździe. Tą pracę się wykonuje w pierwszej połowie lipca, bo wtedy młode są na tyle duże, że stoją na gniazdach już, łatwo je policzyć, ale jeszcze nie latają, jeszcze nie opuszczają gniazda. I najłatwiej się na tę chwilę skontaktować z nami przez Facebooka. Jeżeli się wpisze 8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego, wtedy wyskakuje nasza strona i tam już są kontakty do wszystkich osób, które koordynują liczenie w poszczególnych województwach.
Wspaniale. Dziękuję panu serdecznie, panie Marcinie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu, wyposażeni w tę wiedzę i w nadzieję, że bociany do nas rzeczywiście dolecą. Wypatrujemy ich na horyzoncie za około 2-3 tygodnie. My natomiast usłyszymy się w kolejną niedzielę. Dziękuję serdecznie. Sandra Soluk.
Atomowe rozmowy.